Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Dorota Sokołowska, dzień dobry. Dzisiaj nie może być ważniejszej sprawy niż ta, o której będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o silnej słabości najważniejszego przywódcy duchowego, czyli papieża. Jak nie zgubić się w tym gąszczu prawd i kłamstw odnośnie informacji o papieżach? Jak też zażegnać kryzys w Kościele i kto ma oczyścić ten Kościół? I czy słowo papież ciągle znaczy to samo, co kiedyś? Co dalej z autorytetem papieża? Moi goście, pani dyrektor Radosnego Przedszkola Samorządowego nr 30 w Białymstoku imienia świętego Jana Pawła II, pani Małgorzata Maksim, dzień dobry. Jest również Agata Nomen Omen, papież, witam cię.
Dzień dobry.
Która reprezentuje Kościół, tak naprawdę wspólnotę kościelną, tak? Młodych ludzi.
Jestem po prostu wierną Kościoła katolickiego.
Ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Szczęść Boże.
I jesteśmy również połączeni na Skype'ie z dziennikarzem, kierownikiem działu Krajowego Rzeczpospolitej, autorem licznych książek i artykułów o sprawach Kościoła, Tomaszem Krzyżakiem. Dzień dobry, Tomku, jesteś?
Dzień dobry Państwu i wszystkim słuchaczom i tym, którzy są obecni w studiu.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. No właśnie, czy oglądali Państwo dzisiaj to ostatnie pożegnanie Benedykta XVI?
Czytałem homilię, śledziłem w internecie i jestem poruszony taką serdecznością w tej homilii, którą kazał papież Franciszek. To też rzadko się w historii Kościoła zdarzało, że urzędujący papież był na pogrzebie swojego poprzednika. Pięknie mówił o tym powołaniu pasterza, które się wpisuje w słowa mistrza, czyli Pana Jezusa. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I tak to tę myśl tak pięknie rozwinął. Dla mnie jako kapłana to było bardzo ważne stwierdzenie, które przypomina, że ja jako kapłan wypowiadam te same słowa w czasie przeistoczenia. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Takie oddania się pasterza swoim owcom, a później to na koniec Benedykcie, wierny przyjacielu oblubieńca. To jest piękny zwrot, który może kierować właśnie pasterz do pasterza z taką właśnie miłością, przyjaźnią.
Ludzie Kościoła tak właśnie mówią. Ja znalazłam sądy, które są nieco sprzeczne z tym, co mówi ksiądz. A czy pani oglądałyście? Czy...
Ja niestety byłam w pracy i nie miałam tej możliwości, ale duchowo łączyłam się oczywiście od kilku dni. Modlę się nieustannie. Wcześniej za papieża, teraz już za świętej pamięci papieża Benedykta. O miłosierdzie, o pokój jego duszy.
A pani dyrektor?
Ja oczywiście, obowiązki w pracy nie pozwoliły mi obejrzeć tą transmisję, ale też duchowo się łączyłam i było mi bardzo miło, że nawet niektóre skróty czytałam.
Dziennikarze muszą. Tomek Krzyżak na pewno oglądał tę transmisję. Jakie są twoje przemyślenia na ten temat?
Tak, to prawda, oglądałem tę transmisję. Zwracałem uwagę na to, ile jest, powiedzmy, osób na placu Świętego Piotra. No nie był on tak wypełniony po brzegi, jak w czasie pogrzebu Jana Pawła II. Zwróciłem też uwagę na homilię, o której ksiądz na początku naszej audycji mówił, ale również na te reakcje, o których pani redaktor wspomniała, te sprzeczne troszeczkę idące pod prąd, mówiące o tym, że homilia była za krótka, że bardzo mało miejsca w tej homilii papież Franciszek poświęcił swojemu poprzednikowi. Ja przyznam szczerze, że to do mnie w ogóle nie trafia, to znaczy nie zgadzam się z tego typu ocenami. Homilia była w sam raz. Homilia była, i zgodzę się tutaj z moim przedmówcą, że to była bardzo dobra homilia. Dobra, bo papież podjął rozważanie nad postawą pasterza. O czym innym można mówić nad trumną byłego biskupa Rzymu, emerytowanego biskupa Rzymu, jeśli nie o postawie papieża, którą on generalnie realizował i bardzo dobrze w moim przekonaniu ją realizował.
Pierwsze sądy, pierwsze opinie są takie, Tomasz Terlikowski napisał, że zaskakujące, ale rzeczywiście to taka trochę homilia, jakby ksiądz mówił na grobie kogoś, o kim nie miał wielkiego pojęcia, więc ogólnie opowiada o roli, jaką pełnił. Czy to są trochę takie czepialskie nuty, czy rzeczywiście instytucja papieża przeżywa kryzys? Jak sądzicie?
Przepraszam, jeżeli nie mogę odwołać się do tej opinii Tomka Terlikowskiego. Ja się naprawdę zupełnie z tym nie zgadzam, dlatego że no co, mamy pójść na pogrzeb, no tu akurat rozmawiamy o pogrzebie emerytowanego biskupa Rzymu, emerytowanego papieża. I co? I opowiadać o tym, jakim on był wspaniałym, opowiadać cały jego życiorys od początku, od momentu, kiedy on się urodził. No nie, no to chyba nie jest to miejsce, tak mi się wydaje. Tutaj ja naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, co powiedział papież Franciszek. I wydaje mi się, że tego typu właśnie homilia jest jak najbardziej na miejscu.
To jest wątek,
który... Mógłbym się czepiać do jednej rzeczy, ale to o niej za chwilę.
Dobrze. Może w takim razie zapytajmy też Białostoczan o to, jak oni postrzegają instytucję papieża i czy ten papież, ten, którego znali wcześniej, czyli Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i papież Franciszek są dla nich ciągle ważni.
Ważna postać, zwłaszcza dla nas Polaków, podobnie Benedykt XVI, którego dzisiaj żegnamy. Jednakże chyba jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie dla Kościoła i papiestwa i z niepokojem spoglądamy na to, co będzie i tak jak wypowiadał się świętej pamięci papież Benedykt, chyba w najbliższym czasie będzie takie duże przewartościowanie, już się ono właściwie odbywa i widzimy, że ten Kościół się troszeczkę kurczy, ale tak jak mówił Benedykt, pewnie nadejdzie taki czas, że będzie to Kościół, gdzie będzie mniej ludzi, ale będą to ludzie bardziej zaangażowani i świadomi.
Czyli nie wolno się bać tej zmiany?
No zmiany nadchodzą siłą rzeczy i tak jak w każdym pokoleniu jest przewartościowanie tych różnych postaw i idei, tak samo w tej chwili jesteśmy chyba właśnie na naszych oczach się odbywa taka właśnie kolejna bardzo, bardzo ważna zmiana.
Czy ta zmiana jest potrzebna i konieczna? Może zapytam w takim razie młode pokolenie. Obserwujesz to jest potrzebne, żeby ta... To samooczyszczenie nastąpiło łącznie z tym, że czasami trudno jest tam przyjąć sądy o papieżach, które pojawiają się na przykład na TikToku.
Ale oczywiście, że oczyszczenie Kościoła musi nastąpić, ale ono następuje cały czas. I jeżeli mówimy teraz o tym, że Kościół przeżywa jakiś szczególny kryzys, to ja tak sobie myślę, że kryzys to jest jakiś naturalny element procesu każdej instytucji, narodu, społeczeństwa, każdej grupy ludzi. Kryzys jest wpisany też w nasze życie, każdego pojedynczego, osobistego człowieka. Jeżeli teraz mamy taki szczególnie trudny czas jakiegoś oczyszczenia w Kościele katolickim, to ja myślę, że to jest jeden po prostu z elementów procesu, który musi nastąpić i to jest coś dobrego. I rzeczywiście te słowa, bo tam któraś pani w tej ankiecie powiedziała o tym, że jeszcze jako ksiądz Benedykt XVI w 69 roku powiedział takie słowa, że Kościół musi stać się taką małą trzutką, że to będzie mała wspólnota ludzi, no to rzeczywiście mówił to jako słowa prorocze, bo to się już dzieje. Widzimy, że rzeczywiście masy ludzi z Kościoła odchodzą, ale mnie osobiście na ten moment to nie przeraża. Po pierwsze dlatego, że jeżeli ja patrzę na Kościół i wierzę w to, co mówi Bóg w Piśmie Świętym, no to bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Więc ja się nie boję o przyszłość Kościoła, o to, że on zginie, że coś mu się stanie, ale widzę to oczyszczenie Kościoła jako jeden z elementów potrzebnego procesu, który może przynieść naprawdę dobre owoce. Oczywiście ma to wpływ na to, w jaki sposób ludzie... może spoza Kościoła bardziej odbierają Kościół jako taki, bo myślę sobie, że jeśli ktoś jest zakorzeniony mocno w Kościele i wie, po co tam jest, z jakiego powodu tam jest, to oczywiście jest to jakiegoś rodzaju zgorszenie, jeśli słyszymy, nie wiem, o grzechach księży jakichś ciężkich, no to są sytuacje, o których słyszymy na co dzień też w mediach, ale no nie ukrywajmy, każdy z nas jest grzesznikiem. To, że o moich grzechach nikt publicznie nie mówi, no to bardzo dziękuję i się cieszę, ale prawda jest taka, że mnie to z Kościoła nie wyrzuci. Jeśli ja usłyszę jakiś kolejny skandal na temat jakiegoś, nie wiem, księdza czy kogokolwiek innego z Kościoła, no to jest potrzebny proces, żeby rzeczywiście usłyszeć, co się dzieje, żeby też uniknąć takich sytuacji, które mogłyby Kościół niszczyć, to jest potrzebne, ale ja się nie boję o przyszłość Kościoła.
No właśnie, na naszych oczach właściwie to wszystko się dzieje, bo pamiętamy ten wielki boom Jana Pawła II, te takie ogromny zryw i wspaniałość mówienia o tym wielkim Polaku, a potem nagle okazuje się, że to jest postać w memach, prawda? Przedszkole nosi imię świętego Jana Pawła II. Czy pani musi czasami rozmawiać z rodzicami, tłumaczyć im jakby postawę Jana Pawła II?
Zdarza się, że muszę tłumaczyć, jakie prowadzimy zajęcia lub dlaczego mamy patrona i jakie zadania w związku z tym patronem są organizowane. Więc poszerzamy oczywiście dzieci, bo zapoznajemy z postacią patrona na podstawie literatury dziecięcej. i wprowadzamy wartości moralne, którymi kierował się Jan Paweł II i chcemy je wprowadzać w życie naszych przedszkolaków. Ale żeby to zrobić, to musimy sercem czuć ten temat i te wartości moralne przejawiać w swojej osobie.
Nie było zawahania, kiedy się okazało, kiedy te liczne afery zaczęły wychodzić, kiedy okazało się, że jednak jest dużo niedopowiedzeń, że nie miała pani zawahania takiego w swojej wierze?
Nie, ponieważ jestem wierna Kościołowi i wierzę też w Boga, a przede wszystkim również w naszego patrona Jana Pawła II, ponieważ zrobił wiele dobrego i nad tym powinniśmy się skupić.
No właśnie, co zrobić z autorytetem, który na naszych oczach jednak się zmienia, bo właściwie z takiego wielkiego Polaka, wielkiego myśliciela, jednocześnie człowieka bardzo głęboko wierzącego, czyli Ojca Świętego Jana Pawła II, nagle okazuje się, że jest dużo spraw niedopowiedzianych, niewyjaśnionych, że poddajemy w wątpliwość ten autorytet.
Autorytet zawsze pozostanie autorytetem i to zależy też od nas, czy my też będziemy poszukiwać prawdy. I papież Benedykt XVI napisał dwie piękne encykliki, w której występuje słowo Caritas, ale chodzi mi o tę też encyklikę Caritas in Veritate, miłość w prawdzie. Dotyczy to spraw bardziej takich globalnych, ale w jego pismach też widać to umiłowanie prawdy i stanięcie w prawdzie. I prawda nas wtedy nie przeraża. Autorytet, który widzieliśmy, Jan Paweł II, autorytet, jakim był papież Benedykt XVI, czy autorytet, jakim jest też papież Franciszek, oni się wszyscy trzej dopełniają. Pięknie kiedyś kardynał Dolan bodajże powiedział, że papież Jan Paweł II to był papież duszy, Benedykt to papież umysłu, a Franciszek to papież serca. I trzeba też spojrzeć na autorytet papieża w całym kontekście Kościoła. Jest czynnik ludzki, bardzo słaby, ale sama instytucja papieża jest tym autorytetem i myślę, że tutaj żadne jakieś takie podważanie autorytetu, opieranie się czy tam na plotkach, czy na dziwnych wnioskach autorytetu Jana Pawła II nie zniszczy.
Tylko to jest fala w tej chwili, która po prostu niesie ze sobą te wszystkie rzeczy, które się wylewają i które się mieszają też.
Każdy z nich, z tych papieży, prowadził i prowadzi do Chrystusa. Na ile jest sam przejrzysty, to jest sprawa każdego z nas. Jak my odnajdziemy w nauczaniu, w naszym byciu w Kościele, naszą relację z Panem Jezusem. I papież Franciszek pięknie dzisiaj w homilii wskazywał na Benedykta, zresztą czterokrotnie go cytując. Mówił o tej modlitwie, o przyjaźni z mistrzem. Pokazuje, że ten odchodzi w cień i nie papież ma być najważniejszy. Ma być najważniejszy Jezus Chrystus. Papież jest tylko namiestnikiem. To jest nawet błędny termin, głowa Kościoła. Głową Kościoła jest Chrystus. Papież jest zastępcą, a następcą Piotra, ale zastępcą Chrystusa. Tak się uczymy.
Ale jeśli mogę jeszcze dodać od siebie, bo to jeżeli mówimy o tak zwanym upadku autorytetów teraz w Kościele, nie tylko patrząc na osoby papieża, ale przecież niedawna sytuacja ojca Waniera, czy teraz ojca Rupnika, no to są takie głośne sprawy dotyczące też ludzi, których w jakiś sposób uważamy za autorytety w Kościele. No i to są jakieś takie bolesne sytuacje, bo nagle się okazuje, że ten pomnik, który postawiliśmy temu człowiekowi, jakoś upada. No to ja wrócę do mojej poprzedniej wypowiedzi, no bo to jest ciągle pytanie o to, co jest mnie w stanie wyrzucić z Kościoła? Jeżeli ja się oprę na tym człowieku, który jest takim samym grzesznikiem jak ja, no to oczywiście mnie to zgorszy. Nie? W sensie, jeżeli ja nie będę siebie postrzegała jako takiego samego grzesznika, tylko moich grzechów nikt nie nagłaśnia, umówmy się, no to może mnie to zgorszyć i wyrzucić z Kościoła. Ale jeżeli jako ja, jako wierna Kościoła i osoba, która no, zdaje sobie sprawę, jak ciężko jest się zmagać z grzechem, co absolutnie nie usprawiedliwia złych czynów, żeby to tak nie zabrzmiało, bo to musi zostać oczyszczone, musi zostać nazwane i absolutnie trzeba zrobić wszystko w Kościele, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Ale pytanie jest, na czym my budujemy naszą wiarę? Jeżeli ja będę szukać Chrystusa w Kościele, on jest najważniejszą osobą i Boga, no to po prostu przyjmuję kolejne te wiadomości jako jakieś takie smutne i bolesne. Ale nie widzę w tym jakiejś sytuacji, która mogłaby Kościołowi zagrozić.
Dzisiaj rozmawiamy o tej instytucji jednego z najważniejszych duchowych przywódców, bardzo ważnego dla wielu, papieża. No i właśnie ksiądz porównał tutaj i powiedział, że dopełniało się te pontyfikaty, ale złośliwi mówią, że one się rzeczywiście dopełniają, że Jan Paweł II wiedział o aferach seksualnych, nie wyciągał konsekwencji, że papież Franciszek zrównuje ofiarę i oprawcę, a Benedykt XVI nie korzystał z samooczyszczenia Kościoła. Bardzo ciekawa jestem, jak patrzy na to dziennikarz, który bada te sprawy, Tomasz Krzyżak. Tomku?
Jestem, to znaczy tak. Ja bym przychylił się do tego głosu, który mówi o tym, że te pontyfikaty trzy wzajemnie się uzupełniają i one się uzupełniają także w tych kwestiach bardzo trudnych i bolesnych, o których pani redaktor mówi. Ksiądz, wspominając dzieło Benedykta XVI, przywołał jego ostatnią encyklikę Caritas in Veritate i tam papież, odwołując się do Pawła VI, mówił, że oceny moralne i badania naukowe powinny się rozwijać razem, że powinny stanowić jakąś jedną harmonijną i interdyscyplinarną całość. Papież Franciszek z kolei mówi o tym, że nie możemy oceniać naszych poprzedników z naszego dzisiejszego punktu widzenia, a bardzo często jest tak, szczególnie w odniesieniu do Jana Pawła II, że my dzisiaj dokonujemy ocen tego, co on powiedzmy robił albo czego nie robił w latach 90. czy na początku lat 2000. z perspektywy nie roku 2000 powiedzmy pierwszego, tylko z perspektywy roku już 2023, kiedy nasza wiedza o kwestiach związanych z wykorzystywaniem seksualnym, o tym, jakie są mechanizmy działania sprawców, o tym, jakie to przestępstwo zostawia konsekwencje w psychice osób pokrzywdzonych. My wiemy dzisiaj zdecydowanie więcej, aniżeli wiedzieli oni wtedy. I teraz tak, znowu nadużyciem będzie powiedzenie, że Jan Paweł II nic nie robił, bo robił. Tak samo robił z nim razem do spółki Józef Ratzinger jako szef kongregacji nauki wiary, a potem jako papież, co zresztą zauważono chociażby w takim dokumencie, który się ładnie nazywa Rogito, który każdorazowo po śmierci papieża jest składany do trumny. I w tym dokumencie, który został dzisiaj rano opublikowany przez Stolicę Apostolską, czytamy na przykład, że papież Benedykt walczył stanowczo z przestępstwami popełnianymi przez przedstawicieli duchowieństwa wobec nieletnich lub bezbronnych. I to, co dzisiaj robi, tak na dobrą sprawę, papież Franciszek, to jest wypadkowa tamtych dwóch pontyfikatów w tym konkretnym zakresie. Problem jest, tak jak mówię, w tym, że my próbujemy to oceniać z naszej dzisiejszej perspektywy. Nie widzimy tego, że powinniśmy to jednak oceniać jakby wyposażeni w tamtą wiedzę, w którą oni wtedy mieli, prawda? Więc to się tak niestety odbywa. Natomiast jeśli mówimy o Janie Pawle II, to ja mam takie wrażenie, i tu też trochę bije się w piersi, że myśmy troszeczkę stracili tego czasu po śmierci Ojca Świętego w 2005 roku i nie tłumaczyliśmy chyba wystarczająco dobrze jego przesłania i w ogóle jego całości pontyfikatu, zatrzymując się na jakimś obrazie kremówkowym, co doprowadziło w pewnym sensie do tego, że mamy dzisiaj papieża Jana Pawła II jako bohatera memów, że w godzinie śmierci 21:37 śpiewa się barkę, robiąc sobie z tego jakieś tam żarty, prawda? Niekoniecznie poważnie. Że zatrzymaliśmy się na tym jakby wymiarze kremówkowym i nie tłumaczyliśmy wystarczająco dobrze naszego rodaka nam, rodakom.
Ale czy ty myślisz, że to media popełniły błąd, że uległy tej fali emocji, która była wtedy?
Myślę, że my wszyscy ulegliśmy. Znaczy ja mówię, że biję się w piersi jako człowiek mediów, który zajmuje się sprawami Kościoła, a to tak, trochę nam brakuje tej cierpliwości w tłumaczeniu. Wydaje mi się, że też Kościół się trochę zatrzymał na tym wymiarze, który pojawił się już na samym początku, w momencie, kiedy Ojciec Święty zmarł, pamiętamy, na placu Świętego Piotra, dzisiaj zresztą też był taki transparent Subito Santo, natychmiast święty. Jakby no nie tłumaczyliśmy sobie tego pontyfikatu dobrze. Ja pamiętam jeszcze, jestem z tego pokolenia, które doskonale pamięta pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny.
Wszyscy pamiętamy.
Kiedy się wszyscy cieszyliśmy, że on przyjeżdża, tak na dobrą sprawę, klaskaliśmy, krzyczeliśmy, fajnie, że jesteś, prawda, i tak dalej. Natomiast specjalnie nie zagłębialiśmy się w to nauczanie, które on nam ze sobą przywiózł. Była taka pamiętna pielgrzymka, wtedy byłem w szkole średniej, w 91 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, prawda, kiedy wszyscy myśleli, że ten papież będzie się tutaj przyjeżdża, będzie się z nami cieszył z tego, że mur berliński upadł, a on wtedy właśnie mówił bardzo mocno o wartościach moralnych. Cała ta pielgrzymka była poświęcona dekalogowi i te słowa papieża, które wtedy padały, one nie były specjalnie ciepło przyjmowane, prawda? Myśleliśmy o tym, że on przyjedzie się z nami radować, a on tu przyjeżdża nas pouczać. Taka była jego rola.
Czyli wejdę ci w słowo, czyli teraz w tym czasie, kiedy Kościół się oczyszcza, kiedy wychodzą te wszystkie sprawy wymagające wyjaśnienia i dopowiedzenia, to jest też ten czas, żebyśmy sięgnęli do słów i jeszcze raz sobie przypomnieli ważne słowa, które padały i być może to też przywróci taki dawny autorytet, bo pamiętasz jak, Tomku, jak się...
Pani redaktor, przepraszam, jeszcze wtrącę, odwołam się do pani, która ma bardzo fajne nazwisko, a jest z wami w studiu pani papież, która mówiła o tym, że jakby są ludzie w Kościele, których generalnie te wszystkie afery, które się dzieją, prawda, czy też kryzysy w jakiś sposób nie przerażają. I bardzo dobrze, że tacy ludzie są. I ja się tutaj odwołam do ostatniego takiego badania, które zrobiliśmy na potrzeby Rzeczpospolitej. Zamówiliśmy takie badanie, czy ludzie widzą potrzebę tego, żeby na przykład w odniesieniu do Jana Pawła II zbadać także czas, kiedy on był metropolitą krakowskim. I co wyszło bardzo ciekawego z tego badania? Ogólnie ludzie mówią, tak, trzeba to sprawdzić. Natomiast jeśli się wejdzie głębiej w to badanie, to się okazuje, że ludzie wierzący i praktykujący oczekują tego znacznie rzadziej, aniżeli ci ludzie, którzy są z daleka od Kościoła.
Mm-hmm.
Więc to jest pytanie, gdzie my właściwie szukamy źródła tego kryzysu, komu to jest tak na dobrą sprawę potrzebne.
No właśnie, postawmy tu kropkę, ponieważ zbliżamy już do końca naszego programu, a ważne jest...
Zagadał pan nas tak.
A ważne jest też, żeby zadać pytanie, co dalej? No bo właściwie w takim momencie jesteśmy, kiedy pytamy, co dalej?
Wyzwanie jak przed każdym papieżem. Zachować ciągłość tradycji kościelnej, substancję Kościoła. Starać się, żeby Kościół jako instytucja dawał coraz bardziej ewangeliczne świadectwo, gdy chodzi o sposób i styl życia. No i żeby współczesny świat tak nie odchodził szybko i błyskawicznie od ewangelicznych idei i wartości. No i żeby historia, w której żyjemy, coraz bardziej stawała się historią zbawienia, czyli taką historią, w którą wkroczył Bóg z ideą przebaczenia, miłosierdzia. I myślę, że obecny papież Franciszek, tak bardzo zainteresowany, no i mocno pracujący nad tym, żeby no, tę najbiedniejszą część świata jakoś wydobyć ku temu, co lepsze, no, że on będzie o tym wszystkim pamiętał i Bóg będzie on na pewno prowadził. A co będzie w przyszłości, no to już łaska Boża.
No właśnie, no więc zadajmy sobie na koniec to pytanie, co dalej, jakie właściwie działania powinny się teraz zdarzyć, żeby autorytet papieża, czyli głowy, przepraszam, że użyję tego, ale jednak to mówi, głowy Kościoła był ciągle taki sam dla nas ważny.
Ja myślę, że najważniejsze nie ulegać tej krytyce i tym memom i temu światu, który jest no, szalony w newsach i fake newsach, a skupić się dalej na tej wierze i na dobru Kościoła. i jeżeli jest dobro, to podążać za nim i żeby te wartości moralne dalej wdrażać w swoje życie.
Ale też cierpliwie tłumaczyć i uczyć tego, że tak, obok faktów są też fake newsy.
Tak, od tego są nauczyciele, więc jestem nauczycielem i chciałabym przekazywać to swoim wychowankom, no i swoim pracownikom.
A ja myślę, że to, co powiedział pan przed chwilą w tej ankiecie ulicznej, jest absolutnie najlepszym, co mógł powiedzieć, bo Kościół tak naprawdę od początku i do końca swojego istnienia powinien robić tylko jedno, czyli głosić kerygmat. Dobrą nowinę o tym, że Bóg nas kocha, że jesteśmy zbawieni i to jest serce Kościoła. I ja niczego innego nie oczekuję od żadnego innego papieża, niż tego, żeby właśnie przekazywał tę dobrą nowinę kolejnym pokoleniom.
Deus caritas est, Bóg jest miłością, to pierwsza encyklika papieża Benedykta XVI, ale myślę, że to, co papież Benedykt XVI pokazał nam po abdykacji, to jest ogromna moc tego pontyfikatu, chociaż już po abdykacji, ale pokazał, co jest najważniejsze, bardziej kto jest najważniejszy. On oddał się modlitwie, wiedząc, że jego siły są już słabe, że i to była roztropna troska o Kościół. To było coś pięknego i tego się uczymy, żeby zejść do głębi, nie dać się powierzchowności i nie biczować mediów, bo każdy z nas ulega powierzchowności.
Ale dodajmy, że papież Franciszek też po swoim wyborze w 2013 podpisał list o rezygnacji, że on istnieje ten list, że kiedy będzie w sposób trwały zagrożone jego zdrowie, no to będzie też podążał tym tropem. Więc, ale na razie oczywiście jest z nami, także jeszcze Tomasz...
Pytanie tylko o to, jak ten list wykonać, kto miałby stwierdzić w pewnym momencie, że ten papież już nie jest w stanie i co z tym listem
pewnie on
zrobić.
Sam.
To jest pytanie do kanonistów oczywiście. Natomiast rzeczywiście jest taka sytuacja, że widzicie państwo, bo my rozmawiamy dzisiaj w roku 2023 już po śmierci Benedykta XVI, po tym jak on już spoczywa w grotach watykańskich. Ale tak naprawdę pewna rewolucja dokonała się jednak w roku 2013, kiedy on złożył tą rezygnację. I to, na co ksiądz zwrócił uwagę, że on zamknął się tak na dobrą sprawę w klasztorze, na modlitwie, służąc Kościołowi modlitwą i służąc swojemu następcy dobrą radą, nie narzucając mu się. To jest w moim przekonaniu jakoś wielkość człowieka, który się po prostu odsuwa.
Bardzo wam dziękuję za udział. Małgorzata Maksim, pani dyrektor Radosnego Przedszkola Samorządowego nr 30.
Dziękuję pięknie.
Imienia świętego Jana Pawła II. Agata Papież.
Dzięki.
I ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Bardzo dziękujemy.
Również Tomasz Krzyżak, który łączył się z nami na Skype'ie, dziennikarz Rzeczpospolitej. Bardzo pięknie dziękuję. Kłania się Dorota Sokołowska.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.